Przy telefonie Poranka Wnet senator Maria Koc, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani senator.
Dzień dobry.
Dzisiaj o 15 ma się rozpocząć kolejne posiedzenie Senatu. Jeden punkt, czyli specustawa, tarcza antykryzysowa w ramach zwalczania ekonomicznych konsekwencji pandemii koronawirusa. Pani senator będzie na posiedzeniu?
Panie redaktorze, nie będę na tym posiedzeniu. Ubolewam, że nie odbywa się ono w sposób zdalny, tak jak to proponowaliśmy. W ogóle ubolewam, że we wtorek, tydzień temu, kiedy było prezydium Sejmu, padła propozycja pani marszałek Witek, żeby posiedzenie Sejmu odbyło się w sposób zdalny. Początkowo pani Kidawa-Błońska się na to zgodziła, a potem Platforma zrobiła zwrot o 180 stopni, rozpętała całą burzę wokół tego posiedzenia, uniemożliwiła posiedzenie zdalne i teraz konsekwentnie marszałek Grodzki również podąża tym śladem i też proponuje, aby to posiedzenie dzisiejsze odbyło się w gmachu przy ulicy Wiejskiej, aby było to posiedzenie stacjonarne. Ono wprawdzie będzie się odbywało w trzech salach, no ale tak czy inaczej zgromadzenie w jednym budynku 100 senatorów, pracowników kancelarii, Straży Marszałkowskiej, no to jednak jest duże zagrożenie. Ja mieszkam z mamą, która ma 86 lat, jestem jej jedynym dzieckiem, jestem jej opiekunką. Gdybym wyjechała teraz do Senatu, no po prostu musiałabym 2 tygodnie pozostać poza domem, bo bałabym się wrócić i nie byłoby komu się w tym czasie mamą opiekować. Nie boję się o siebie, boję się po prostu o swoich bliskich, a przede wszystkim o mamę, która ma ciężką odmianę astmy. No i muszę ją chronić i bardzo się też no tak dziwię i jestem podenerwowana tym, że takie zacietrzewienie polityczne Platformy Obywatelskiej powoduje, że nie ma z nimi żadnej racjonalnej rozmowy, bo przecież można było to posiedzenie też przeprowadzić zdalnie. My zaproponowaliśmy, o czym poinformował nas senatorów Klubu Prawa i Sprawiedliwość pan Marek Martynowski, szef naszego klubu, zaproponowaliśmy marszałkowi Grodzkiemu, żeby przynajmniej na tym posiedzeniu dzisiejszym wprowadzić zmiany do regulaminu, które pozwolą nam przeprowadzenie następnych posiedzeń Senatu właśnie w sposób zdalny, bo przecież te posiedzenia będą musiały się odbyć na pewno jeszcze przed świętami wielkanocnymi, także po świętach wielkanocnych. Nie wiem, jak się sytuacja w ogóle będzie rozwijała, ale na pewno jeszcze do świąt posiedzenia będą musiały być, dlatego że pan premier Mateusz Morawiecki zastrzegał, że ten pakiet antykryzysowy, który został przyjęty przez Sejm, teraz jest w Senacie, będzie pogłębiony, że pojawią się nowe rozwiązania dla przedsiębiorców, dla pracowników, dla naszego polskiego społeczeństwa, które mają jakby ulżyć w tych wszystkich no, troskach, jakie nas trapią tak, w czasie epidemii, które dosięgają zarówno właścicieli firm, jak też ich pracowników. Więc takie posiedzenie w niedługim czasie będzie znowu potrzebne. I dobrze, gdyby się odbyło już w sposób zdalny, żeby nie narażać nikogo. Bo senatorowie się nie boją, ale o siebie. Boją się po prostu o swoich bliskich. Ja tylko przypomnę, bo to też media o tym pisały, że średnia wieku senatorów to jest 58 lat. 47 osób państwa senatorów to są osoby po 60 roku życia, które znajdują się w grupie wysokiego ryzyka. Więc po co to ryzyko jeszcze zwiększać? No mam nadzieję, że dzisiaj te zmiany w regulaminie zostaną przyjęte i że też cały ten pakiet antykryzysowy zostanie bez zbędnej zwłoki przyjęty tak, aby pan prezydent mógł jak najszybciej podpisać i aby od 1 kwietnia już te zapisy mogły wejść w życie.
Na to szanse są małe. Nie wiemy, jaki scenariusz będzie do końca przyjęty, ale wygląda na to, że będzie nowy projekt senacki albo będą poprawki do projektu rządowego. Na pewno większość senacka, czyli składająca się z Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i SLD oraz tak zwanych senatorów niezależnych, będzie chciała wykreślić z tego projektu ustawy antykryzysowej, z tej ustawy zapisy dotyczące zmian w kodeksie wyborczym oraz dorzucić kilka rozwiązań, jak chociażby pełne zwolnienie z ZUS-u dla wszystkich firm, których obroty spadną w wyniku pandemii. Jak pani marszałek ocenia ten ruch, żeby wpadać poprawki, żeby nie przyjmować tego aktu bez poprawek?
To oczywiście bardzo opóźni proces legislacyjny i opóźni wprowadzenie tego pakietu antykryzysowego w życie. Bo pamiętamy, że jeśli Senat wprowadzi do ustawy poprawki, to będzie się musiał do nich ustosunkować Sejm, a więc będzie potrzebne kolejne posiedzenie Sejmu. Nawet jeżeli ono będzie się odbywało już w sposób zdalny, bo już wiemy, że taka zmiana w regulaminie Sejmu została wprowadzona i te posiedzenia Sejmu będą się odbywały w sposób zdalny, to i tak no, trzeba to posiedzenie zwołać i dostarczyć odpowiednie dokumenty. To wszystko w czasie trwa, więc dziwię się bardzo, będę się bardzo dziwiła, jeżeli państwo z Platformy, z Koalicji Obywatelskiej będą chcieli dokonywać takich głębokich zmian w tych projektach ustaw. Na stronie Senatu jest porządek obrad. W tym porządku obrad są projekty ustaw rządowe, a więc na razie nie ma mowy o jakiejś nowej propozycji ustawy ze strony większości senackiej, ale dzisiaj o godzinie 9 odbędzie się posiedzenie Komisji Gospodarki, o godzinie 10 posiedzenie Komisji Zdrowia i tam może pojawią się zarówno te poprawki, albo może całkiem nowy dokument. No tego nie wiemy, musimy trochę poczekać. Przed południem ma się odbyć konwent seniorów, wtedy też zapadną odpowiednie decyzje, czy też marszałek przedstawi propozycję większości senackiej. O 15 ma być rozpoczęcie obrad, też trochę późno. Po prostu się obawiam, że to takie granie na czasie no, spowoduje, że jednak 1 kwietnia ta ustawa nie wejdzie w życie, a przedsiębiorcy na to bardzo czekają. No wiele osób musi podejmować decyzje na już, prawda? Decyzje dotyczące czy zawieszenia działalności, czy też losu pracowników i wejście w życie tej ustawy. No myślę, że wiele takich decyzji wielu osobom by pomogło w podejmowaniu tych decyzji, bo przecież tam są konkretne rozwiązania, z których będzie można skorzystać. Więc no czekamy, mam nadzieję, że jednak ta większość senacka nie powtórzy błędu sprzed bodajże 3 tygodni, niespełna 3 tygodni, kiedy mieliśmy 7 posiedzenie Senatu i kiedy też większość senacka wprowadziła do porządku obrad zmiany w specustawie o zwalczaniu koronawirusa. No i tam wnieśli różne propozycje, które tak naprawdę nie miały żadnego zabezpieczenia finansowego, bo państwo nie potrafili wskazać skutków finansowych, więc było wiadomym, że te propozycje nie będą mogły wejść w życie, bo nie może Sejm ani Senat wskazywać takich rozwiązań legislacyjnych, które niosą skutki finansowe bez wskazania wysokości tych skutków finansowych i bez wskazania źródła finansowania. A tak się w przypadku Senatu stało. To takie bicie piany po prostu. Ale oczywiście to powoduje, jeżeli chodzi o ustawy, które do Senatu trafiają, to powoduje wydłużenie procesu legislacyjnego, a to wydłużenie w tym przypadku po prostu nie powinno mieć miejsca.
A czy to też nie jest trochę zarzut wobec koalicji rządzącej w Sejmie? Czy na pewno konieczne było wprowadzanie do tego aktu nadzwyczajnego zmian w kodeksie wyborczym, takich zmian, które było oczywistym w momencie ich wprowadzania w ramach poprawki przy drugim czytaniu, że będą kontrowersyjne i że prawie na pewno Senat będzie musiał, czy będzie chciał je odrzucić, czy to nie był błąd ze strony partii rządzącej?
Panie redaktorze, ale dlaczego one są kontrowersyjne? Po pierwsze, są to poprawki techniczne. poprawki techniczne tak naprawdę rozszerzają prawa obywatelskie, podają możliwość zagłosowania w wyborach, czy to prezydenckich, czy to samorządowych, czy takowe się też odbywają, czy mogą odbywać jakieś uzupełniające, na przykład do rad gmin czy miast. I tutaj, panie redaktorze, te poprawki rozszerzają prawa obywatelskie, bo umożliwiają głosowanie osobom objętym kwarantanną. My tak naprawdę nie wiemy, czy też osobom po 60 roku życia. My tak naprawdę nie wiemy, jak będzie wyglądała sytuacja i w czerwcu, czy latem, czy nawet jesienią. Być może, kiedy wybory prezydenckie staną przeniesione, to i tak będziemy musieli pewnych zasad ochrony osobistej przed zarażeniem, przed koronawirusem zachowywać. Pewne zasady zachowywać, bo no, mówi się, że to wcale nie jest tak, że nawet jeżeli ta epidemia ustąpi, to wcale nie jest tak, że ten koronawirus nie będzie chciał ponownie zaatakować, czy też na przykład no, nie będzie groźny dla osób starszych, tak, czy dla pewnej grupy osób, które mają różnego rodzaju inne schorzenia. Więc nie wiemy, co nas czeka w przyszłości. Ten pakiet antykryzysowy odnosi się do różnych dziedzin naszego życia, do różnych dziedzin. On jakby je porządkuje, tak, i dostosowuje to nasze życie do tych warunków życia w epidemii. Stąd też no, taka poprawka, która jakby wprost ułatwia możliwość udziału w wyborach osobom właśnie starszym i osobom, które będą objęte kwarantanną. Przecież nawet jeżeli już nie będzie epidemii w Polsce, to będą mogły być nawet i za parę miesięcy w kraju osoby objęte kwarantanną, bo na przykład będą wracały z zagranicy, z miejsc, gdzie ta epidemia jeszcze będzie trwała, no i będą musiały przejść dwutygodniową kwarantannę. To, że te poprawki zostały wprowadzone, panie redaktorze, do pakietu antykryzysowego, nie przesądza o tym, że wybory prezydenckie na 100% odbędą się 10 maja, bo my nie wiemy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Do wyborów jest jeszcze 1,5 miesiąca, a to, że opozycja zajmuje się tylko i wyłącznie wyborami, to naprawdę jest gorszące i to w obliczu tego, jakie lęki przeżywa społeczeństwo, jakie trudności przeżywa społeczeństwo, to, że opozycja zajmuje się tylko sobą, tylko wyborami, to kompromituje opozycję. I to, że opozycja walczy z zapisem, z poprawkami, które nadają jakby kolejne prawa obywatelskie Polakom, to naprawdę to jest kompromitacja opozycji, a już na pewno Platformy Obywatelskiej, która przecież takie korespondencyjne głosowanie wnioskowała jeszcze całkiem niedawno.
Ale z drugiej strony pamiętamy, że jeszcze całkiem niedawno w ramach reformy kodeksu wyborczego Prawo i Sprawiedliwość ograniczało formę korespondencyjną, wskazując nie do końca bez racji, że jest to ewentualna możliwość nadużyć, że jednak najbezpieczniejsze są wybory osobiste, wrzucenie karty wyborczej do urny w lokalu wyborczym.
Panie redaktorze, bo rzeczywiście najbezpieczniejsze są dla procesu wyborczego, najbezpieczniejsze są wybory, kiedy rzeczywiście wyborca przyjdzie do lokalu wyborczego, odda osobiście głos. Więc dla czystości sytuacji, dla przejrzystości sytuacji to jest najbezpieczniejsze. No ale nikt nie przewidział, że będzie epidemia i że będzie potrzebna izolacja. Być może w przyszłości jakaś bardzo częściowa izolacja, ale ona może dotyczyć właśnie osób starszych, czy właśnie tych osób na kwarantannie, bo co powiedziałam, no ta kwarantanna być może jeszcze niektórych będzie dotyczyła nawet za parę miesięcy, kiedy my już tutaj w Polsce koronawirusa nie będziemy mieli. Więc no, aby jak zabezpieczyć prawa obywatelskie tym osobom, no trzeba było tę poprawkę wprowadzić i została ona wprowadzona i myślę, że jest to rozwiązanie potrzebne, bo mówimy nie tylko o wyborach prezydenckich, ale też chociażby o uzupełniających wyborach samorządowych, które też co jakiś czas muszą się w konkretnych miejscowościach odbyć, chociażby no z takich przyczyn, że gdzieś, prawda, ktoś zmarł, radny, czy burmistrz, czy wójt, prawda, czy nie może pełnić swoich obowiązków i takie wybory się co jakiś czas samorządowe odbywają, więc żeby też i na tym poziomie samorządowym umożliwić bezpieczne głosowanie osobom, które są narażone na koronawirusa, po prostu ta poprawka została wprowadzona.
To ostatnie pytanie, pani senator, przy telefonie Maria Koc, senator Prawo i Sprawiedliwość, była wicemarszałek Senatu. Kwestia wyborów 10 maja, bo jest coraz więcej głosów, które dochodzą także z obozu rządzącego, że być może te wybory będą przełożone. Zdaniem pani senator, kiedy taka decyzja powinna zapaść, że jednak pójdziemy do urn w terminie późniejszym niż 10 maja?
Ja myślę, panie redaktorze, że powinniśmy słuchać rządzących, którzy są na tym pierwszym froncie walki, podejmują bardzo trudne decyzje i walczą o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków. Wielokrotnie pan prezydent, pan premier Morawiecki, pan prezydent Andrzej Duda, pan minister Łukasz Szumowski na ten temat się wypowiadali. Obserwujemy, jak ta epidemia zachowuje się w Polsce. Walczymy o to, by się nie rozprzestrzeniała i walczymy o to, aby ta dynamika wzrostu zachorowań była jak najpowolniejsza, tak, żeby ta krzywa zachorowań, jeżeli już rośnie, to rosła bardzo powoli. I obserwujemy, jak ona się zachowuje, to znaczy, kiedy nastąpi punkt taki przełomowy. Mówił o tym pan minister Szumowski, że może to nastąpić w pierwszej połowie kwietnia i jeżeli to nastąpi, jeżeli zauważymy, że te wszystkie działania, które zostały podjęte przez rząd, te wszystkie wskazania, których my przecież przestrzegamy jako społeczeństwo, bo trzeba powiedzieć, że Polacy zachowują się bardzo odpowiedzialnie, no oczywiście z małymi wyjątkami, no ale inaczej wyglądają ulice w Polsce, w naszych miastach, małych miejscowościach większych niż na przykład jeszcze jakiś czas temu wyglądały we Włoszech, gdzie już panowała epidemia, czy na przykład w Hiszpanii, czy nawet we Francji. Więc zachowujemy się odpowiedzialnie i póki co ta dynamika wzrostu zachorowań jest dużo wolniejsza niż w tych krajach Europy Zachodniej. Więc obserwujmy, jak się ta epidemia zachowuje, przestrzegajmy wszystkich zaleceń i jestem przekonana, że w okolicach świąt Wielkiej Nocy będziemy mogli już wysnuć jakieś wnioski. Te wnioski pozwolą podjąć nam decyzję co do daty wyborów. Czy te wybory trzeba będzie przenieść, czy one się mogą odbyć 10 maja. Ja jestem na 100% pewna, że będzie podjęta decyzja taka, która zapewni bezpieczeństwo nam wszystkim. Jeżeli będą jakiekolwiek przesłanki, że organizowanie wyborów w dniu 10 maja jest niebezpieczne dla Polaków ze względów zdrowotnych, to te wybory zostaną przeniesione na inny czas. Trzeba będzie znaleźć rozwiązanie prawne, które nam to pozwoli zrobić, bo przecież nie można tak sobie przenieść wyborów, prawda? Ale myślę, że to rozwiązanie będzie znalezione, będzie zastosowane w momencie, kiedy taka decyzja zapadnie, że wybory muszą się odbyć w innym terminie. Wielokrotnie o tym rządzący zapewniali, tylko opozycja nie słucha rządzących. Ja sama miałam tego przykład w Senacie, kiedy większość senacka zażyczyła sobie, żeby minister zdrowia złożył informację na temat koronawirusa w Polsce, zachorowań. Wtedy jeszcze tych zachorowań w Polsce nie było. Jeszcze ani jednej osoby nie było zdiagnozowanej z koronawirusem. I wtedy mi wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, który jest jednocześnie senatorem, oraz pan minister Pinkas, główny inspektor sanitarny, bardzo długo udzielali bardzo wyczerpujących odpowiedzi na pytania. W ogóle bardzo wyczerpujące, kompetentne wypowiedzi obu panów ministrów. To długo trwało, pytania się powtarzały, były bardzo szczegółowe. A pomimo wszystko potem na mównicę wychodzili senatorowie i mówili, że tak naprawdę oni się niczego nie dowiedzieli. Więc jeżeli ktoś nie słucha, to po prostu nie przyjmuje treści, które są przedstawiane, tak? Więc ja zapewniam państwa, zresztą państwo na pewno też jako słuchacze Radia Wnet jesteście wnikliwymi ludźmi, też słuchacie i słyszycie, że to co mówią rządzący, jeżeli te wybory 10 maja miałyby spowodować jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia Polaków, one będą na pewno przeniesione na inny czas. Poczekajmy. Jeszcze chwilę, jeszcze jest na to czas.
Powiedziała Maria Koc, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo pani senator.
Dziękuję bardzo panie redaktorze. Dziękuję i państwu.
Do usłyszenia. 8:29 to jest godzina, jaką mamy w Warszawie, w Krakowie i w całej Polsce i kilku innych krajach leżących na podobnym południku. To teraz piosenka, którą państwu wybrał Dariusz Konkol, a której ja jeszcze nie znam. O, już znam. WWO zagra i zaśpiewa na antenie Radia Wnet. I wracamy do studia i powoli opuszczamy na chwilę przynajmniej kwestie polskiej polityki, polskiej i polskiej walki z pandemią. Zobaczymy, jak radzą sobie z koronawirusem na wschodzie. Przy telefonie Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich Strategy and Future. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry.
Rosja, a dokładnie władze centralne w Rosji jakby się obudziły w walce z koronawirusem i mamy od wczoraj, od dzisiaj zupełnie nowy etap walki Władimira Putina z koronawirusem.
Nie tyle Władimira Putina, co władz moskiewskich, bo rozumiem, że myśli pan o wprowadzeniu jakby całkowitej blokady Moskwy i zakazie poruszania się poza absolutnie niezbędnymi potrzebami ludzi przemieszczania się. I to jest działanie o charakterze lokalnym, które jest pochodną faktu, że no dziś Moskwa jest epicentrum rosyjskiej epidemii COVID-19 z ponad 1000 chorych. I ta liczba zainfekowanych osób przyrasta w sposób bardzo szybki w ostatnich dniach. Ale póki co jeszcze to nie...
Powiedziałem o tyle, że Władimira Putina, bo wydaje się, że w Rosji władze nawet tak dużego miasta, największego miasta w Rosji jak Moskwy, mogą mieć ograniczoną autonomię w podejmowaniu nawet takich decyzji jak ograniczanie ludności, a te restrykcje są dość daleko idące. No nie są to może restrykcje włoskie, ale znacznie ostrzejsze niż te, z którymi my w Polsce mamy do czynienia.
Oj, zdecydowanie ostrzejsze, ale łagodniejsze niż stosowane w Polsce. Tu trzeba powiedzieć, że w ubiegłym tygodniu władze rosyjskie i to najwyższego szczebla, czyli prezydent Putin, zmieniły i retorykę, i podejście do epidemii koronawirusa, bo jeszcze tydzień wcześniej obowiązująca narracja raczej głosiła, że Rosja jest bezpieczna, że udało się powstrzymać rozprzestrzenianie choroby. W ubiegłym tygodniu Putin wystąpił z orędziem telewizyjnym do narodu, gdzie z taką marsową miną mówił o nadciągającym kryzysie, ale też o tygodniu wolnego, który rozpoczyna się w poniedziałek, właśnie po to, żeby powstrzymać rozprzestrzenianie się epidemii. Zresztą za tą decyzję został dość otwarcie i mocno skrytykowany przez ludzi z różnych stron sceny politycznej rosyjskiej, że ona była spóźniona. Mało tego, ten tydzień wolnego, który się zaczyna w poniedziałek, no jest tygodniem po zakończeniu weekendu. Ten weekend, który minął w Rosji, to był czas pięknej pogody, gdzie tysiące ludzi wyszło do parków, na ulicę, grillować ze znajomymi. No, w sieci rosyjskiej jest mnóstwo filmów pokazujących tłumy, również w Moskwie, ludzi, którzy się spotykają, którzy wykorzystują ten czas pięknej pogody. I to się też spotkało z dość ostrą, jak na rosyjskie realia, krytyką, że to są środki spóźnione, niewystarczające i w gruncie rzeczy takie, które się przyczynią do rozwoju epidemii. Ta decyzja mera Sobianina jest w pewnym sensie próbą ratowania sytuacji. Tak ja bym na to patrzył.
A sytuacja, wiemy, że w Moskwie jest epicentrum pandemii na terenie rosyjskiej. Pytanie jest tylko, czy jest tym epicentrum dlatego, bo to jest największe skupisko ludzkie i nie było dostatecznie daleko idących obostrzeń i działań władz centralnych, czy dlatego, że tylko w Moskwie się testuje, tylko w Moskwie w zasadzie władze starają się jakkolwiek z tą pandemią walczyć, a na rosyjskiej prowincji po prostu dzieje się wola nieba.
Myślę, że ma pan rację, dlatego że jeśli spojrzymy na taką publikowaną w mediach mapę geograficznego rozprzestrzenienia się epidemii, to tu jasno widać, na terenie Federacji Rosyjskiej, to jasno widać, że na 1534 przypadki, to jest stan na dzień wczorajszy, 1014 jest w Moskwie. Ale we wszystkich właściwie rosyjskich aglomeracjach od Sachalinu przez kraj primorski, Chabarowsk, Władywostok, przez takie oddalone syberyjskie ośrodki jak Krasnojarsk, właściwie w każdym z tych miejsc są po 1, 2, 3, 4 przypadki stwierdzone osób chorych na koronawirusa. Co oznacza, że te ogniska choroby, ale też i rozprzestrzeniania wirusa są po całej Rosji rozrzucone. Ich liczba jest pochodną po pierwsze tego, że nie przeprowadzano badań. Po drugie, testy, które są wykorzystywane przez rosyjskie służby medyczne, jak informuje tamtejsza prasa, są stukrotnie, to nie pomyłka, stukrotnie słabsze niż te, które są używane w Polsce i w państwach Europy Zachodniej. Mają tak niską wrażliwość wykrywania infekcji. Po trzecie wreszcie, pełno jest w rosyjskich mediach, w internecie, na profilach społecznościowych informacji, że władze ukrywają prawdziwą liczbę ludzi chorych. Ci, którzy o tym piszą, wskazują na rosnącą liczbę przypadków, na przykład zapalenia płuc, których liczba się podwoiła w porównaniu z ubiegłym rokiem, tym samym okresem ubiegłego roku. W związku z tym można z pewną dozą, dużą dozą prawdopodobieństwa powiedzieć, że ta liczba zainfekowanych osób w Rosji jest dzisiaj znakomicie większa niż 1534. Ale nawet oficjalne szacunki, które kolportuje rosyjski rząd, one mówią o tym, że ta epidemia rozwija się w sposób lawinowy. W ciągu ostatniego tygodnia oficjalna liczba chorych powiększyła się 3,5 raza. Jeśli ona będzie postępowała tak nadal, to w połowie kwietnia zarażonych będzie 200 tysięcy ludzi, a 30 tysięcy będzie potrzebowało niezbędnie opieki zdrowotnej w szpitalach, na oddziałach intensywnej terapii ze sztucznym podtrzymywaniem procesów oddychania. To są te scenariusze optymistyczne, bo też w Rosji jest sporo i to przygotowywanych przez ekspertów rosyjskich scenariuszy pesymistycznych, którzy mówią o tym, że już taki najgorszy scenariusz mówi, że w połowie maja nawet 7 milionów ludzi będzie chorych.
Co jest dość zaskakujące, to tempo, w którym ta i czas, i moment, w którym ta pandemia wybuchła. Pamiętajmy, że Rosja ma całkiem sporą granicę z Chinami. Ta rozprzestrzenianie się wirusa, wydawałoby się, powinno iść ze wschodu i potem od wschodnich guberni aż do Moskwy. Wydaje się, że tak się nie stało, że kiedy trwała pandemia w Chinach, ona się nie przenosiła na tereny Rosji. Rosji, przynajmniej oficjalnie takich danych nie ma. W zasadzie teraz przyszła, kiedy już na dobre zagościła w kontynentalnej Europie, w Europie Zachodniej.
Znaczy, to jest właśnie kwestia, która jest dość mocno w Rosji dyskutowana, dlatego że pierwszy przypadek odnotowany na południowym Uralu miał miejsce 30 stycznia. To jest pierwszy przypadek osoby chorej na COVID-19. Jeśli porównamy to na przykład z Włochami, to we Włoszech pierwszy przypadek miał miejsce 29 stycznia, a w Hiszpanii 30 stycznia, czyli mniej więcej w tym samym czasie. I tutaj sceptycy, czy może realiści zadają pytanie, dlaczego w Rosji przez te długie tygodnie epidemia właściwie się nie rozwijała i dopiero teraz przyspieszyła. Oni udzielają odpowiedzi, że ona się rozwijała cały czas, ale była po prostu przez władze niedostrzegana, lekceważona. Zresztą do tej pory, jak widać, te ograniczenia są wprowadzone w sposób dość wybiórczy i selektywny. W związku z tym epidemia jest we wczesnej fazie. W gruncie rzeczy nie wiadomo, jaką skalę ona będzie miała.
A czy jest to jakieś pomysły, aby takie obostrzenia, jakie są w Moskwie, to może je pokrótce przytoczmy, żeby też było jasne, o czym mówimy. Zakaz opuszczania domów, można tylko udać się do apteki i do sklepu, ale tylko najbliższego, spacery z psem, bo takie są dozwolone, to też jedna z niewielu możliwości, kiedy obywatel Moskwy, czy mieszkaniec Moskwy będzie mógł wyjść z domu. Najdalej 100 metrów od tego domu właśnie ma się zakończyć. To jest ten obszar, gdzie można się oddalać na spacer z czworonogiem. I dalej są jeszcze bardziej ciekawe pomysły, jak na przykład obowiązkowe śledzenie obywateli poprzez obowiązkowa aplikacja w komórkach, która będzie badać, jak się obywatele, jak mieszkańcy Moskwy się poruszają. Czy takie same pomysły mogą być przeniesione na poziom całej Rosji? Czy już takie sygnały władze centralne wysyłają, czy jeszcze nie?
Na razie napływają informacje związane z dość intensywnymi przygotowaniami do znaczącego rozszerzenia skali epidemii. No na przykład w Jekaterynburgu na południowym Uralu, jak donosi dzisiejsza prasa rosyjska, budowany jest, czy raczej urządzany w jednej z hali sportowych, taki polowy szpital na 3000 chorych. Wojsko buduje 18 tymczasowych klinik na swoje chyba potrzeby, które mają być do połowy maja gotowe, tak przynajmniej mówi minister Szojgu. W związku z tym władze przygotowują się na wybuch epidemii, a przynajmniej na większą liczbę zachorowań. Granice całkowicie rosyjskie mają być zamknięte na koniec miesiąca. No, wszystko zależy od tego, jak potoczą się wydarzenia. Już na początku ubiegłego tygodnia w rosyjskich mediach pojawiła się informacja, że Gwardia Narodowa i siły podległe ministerstwu takich nadzwyczajnych zdarzeń, które tam funkcjonują, one ćwiczą scenariusz blokad stanu wyjątkowego. W związku z tym wydaje się, że władze też rozważają taki wariant, jeżeli epidemia przybierze rozmiary pandemii na terenie Rosji, to należy się liczyć z takim rozwojem sytuacji.
Jeszcze jeden temat, to jest przełożenie gospodarcze, bo chyba to Rosjanie odczuli najszybciej, zanim jeszcze liczba zachorowań zaczęła gwałtownie rosnąć, to gwałtownie zaczęła spadać cena ropy, a co za tym idzie cena gazu ziemnego. Wtedy jeszcze kilka tygodni temu, kiedy te spadki były dość gwałtowne, no ale jeszcze cena ropy utrzymywała się powyżej $35 za baryłkę typu Brent w Nowym Jorku. Ministrowie rządu mówili, rosyjskiego rządu mówili, że w zasadzie mają rezerwy na 4, 5 do 10 lat i że przy tych cenach są w stanie długo, długo utrzymać gospodarkę i budżet centralny Rosji. Jak teraz się do tego spadku cen ropy odnoszą władze w Moskwie?
No te prognozy, o których pan wspomina, one są właściwie bez przerwy redukowane, czy raczej trzeba by powiedzieć skracane. bo pierwotnie minister finansów Sulianow mówił o 6 do 10 nawet latach takiej poduszki bezpieczeństwa, którą Rosja dysponuje. Potem to było korygowane przez urzędników Ministerstwa Finansów, że raczej należy mówić o 2 do 3 latach. Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się nawet głosy, że w gruncie rzeczy te środki mogą się wyczerpać już jesienią tego roku. Bo wszystko sprowadza się do tego, że w gruncie rzeczy nikt nie wie, jaka będzie skala tego wyzwania, przed którym właściwie każdy kraj, ale Rosja tu jest bardzo narażona, stanie w związku z epidemią koronawirusa. Rosyjscy ekonomiści policzyli, że ten tydzień wolnego, który zarządził Putin, będzie kosztowało Rosję 0,8% PKB. Łatwo obliczyć, że gdyby kwarantanna czy ten lockdown miał się przedłużyć na miesiąc, no to PKB rosyjskie w wyniku tych działań zmniejszy się o 3,2%, a to oznacza recesję. Ta recesja w Rosji już dziś wydaje się nieuchronna. To są różne szacunki i różne analizy od takich dość optymistycznych, które mówią, że będzie no niewielki minus albo wzrost gospodarczy zatrzyma się, czyli będzie tam w okolicach zero. Tak na przykład mówi szef rosyjskiego odpowiednika NIK-u i były wicepremier i minister finansów Kudrin. Ale są też pesymistyczne prognozy analityków, którzy mówią, że nawet 7% recesja to jest to, co czeka w tym roku Rosję. W związku z tym no idą ciężkie po prostu czasy.
Powiedział Marek Budzisz, ekspert do spraw wschodnich Strategy and Future Think Tank. To jest to miejsce, gdzie można czytać i słuchać nie tylko Marka Budzisza, ale także innych ekspertów od spraw międzynarodowych. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.